Przypomnę, że ostatnio mamy taki cykl rozważań z Biblii, gdzie zauważamy zwiastowanie Ewangelii w przypowieściach Pana Jezusa. I przypowieści często są przekręcane. Niektórzy nawet tak są bezczelni ludzie, że mówią, że nie widzą związku nauki Pana Jezusa z naukami na przykład apostoła Pawła, który mocno nauczał o zbawieniu z łaski przez wiarę. I nie widzą tego w naukach Jezusa. I to jest ślepota. To jest też dowód na to, że pewne rzeczy są ukryte przed niektórymi ludźmi właśnie, i że Królestwo Boże ogólnie też, tak można powiedzieć, czyli władza i moc Boga, która się przejawia w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym, jest zakryte, jest ukryte. My ostatnio zwróćmy uwagę na ten fragment w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Rozważaliśmy przypowieść o perle i skarbie. Te dwie przypowieści bliźniacze, one są obok siebie. Tutaj w 44 werset mówi: podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej: podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Do tego momentu na razie przeczytamy. I w kontekście to dotyczy wypowiedzi Jezusa o siewcy, tak? To była przypowieść o siewcy, przypowieść, podobieństwo pszenicy i konkolu wcześniej, którego podobieństwa uczniowie nie rozumieli. Później Jezus w domu im wyjaśnia. I to, co tutaj czytamy, to już On mówi tylko do uczniów. Tylko do uczniów mówi. I zwróciliśmy uwagę na 51 werset w kontekście: zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu tak. Czyli uczniowie zrozumieli, i Jezus, skoro oni powiedzieli, że tak, i nie powiedział, że źle zrozumieli, On znał ich serca, wiedział, że dobrze zrozumieli. To mówili ludzie, którzy oddali wszystko, żeby pójść za Jezusem. Oni zostawili swój zawód, swoje rodziny, swoje domy. Piotr w innym miejscu mówi: cóż za to mieć będziemy, tak? Pytał Chrystusa właśnie. Jezus powiedział, że każdy, kto by opuścił żonę, dom, rodzinę dla Jego imienia i dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma w tym życiu i odziedziczy jeszcze życie wieczne. I właśnie Jezus, osoba Jezusa jest związana z Bożym Królestwem, z panowaniem. Nikt nie może wejść do Królestwa, nawet Jego oglądać, jeżeli nie narodzi się na nowo. Tak? Dlatego tak ważna jest Ewangelia. Tak ważna jest też wieść o Bogu, o Jezusie. Musimy wiedzieć, kim jest Bóg, że jest święty, że nienawidzi grzechu i że jest przerażająco święty. Biblia nam to objawia właśnie, przerażającą świętość Boga, tak ośmielę się powiedzieć, z tego miejsca, które jest często niedoceniane. Nasza piosenka, my tam trochę byłem taki niezbyt dobrze się czułem, gdy nasz Pan to święty Bóg, i tak sobie klaszczemy albo się chce klaskać. Ludzie, którzy doświadczali świętości Boga, padali prawie że trupem i byli drżący, byli ledwo żywi. Tak Jan apostoł, tak Izajasz prorok właśnie doświadczali świętości Boga. To jest groza. To nie jest coś miłego dla nas. My mamy jeszcze różnego rodzaju wady, grzechy, te wszystkie ułomności w Jego świetłości, Jego wyłażą po prostu, Jego oczy prześwidrowują nas na wylot po prostu. Dlatego świętość Boga jest dla nas przerażająca, dla człowieka. I któż może się ostać przed Panem, tym świętym Bogiem, jest zawołanie w Biblii, tak? Właśnie. I jeszcze sprawiedliwym, i jeszcze ciągle niezmiennym w swoich cechach. On musi ukarać grzech. I właśnie Ewangelia Boża jest Ewangelią o usprawiedliwieniu. Jest Ewangelią o sprawiedliwości. Jak człowiek może być usprawiedliwiony? Jak sprawiedliwy Bóg może usprawiedliwić grzesznika i nadal pozostać sprawiedliwym? Jedyna droga, która tutaj była, to właśnie, że sam Bóg z miłości do człowieka wziął na siebie karę. Jezus poszedł na krzyż i na nim został wykonany wyrok śmierci za każdego grzesznika, tak? I to jest właśnie następna osoba Jezus Chrystus, a wcześniej, gdy mówimy o Bogu, to jest Boża miłość. Bóg, który działa w miłości. Jego miłość widzimy w dobroci, w cierpliwości do ludzi, w długiej cierpliwości nawet, w oczekiwaniu na to, że ludzie będą Go szukać, że będą poznawać Boga i przyjmą Jego łaskę. I właśnie Jezus Chrystus oddał swoje życie, aby na nim został wykonany wyrok, który się dla nas słusznie należał. Człowiek powinien zrozumieć, zobaczyć, że jest grzesznikiem, że swoimi uczynkami nie da rady Boga osiągnąć, tak? I wtedy, gdy zwróci swój wzrok na Jezusa i zobaczy drogocenność Syna Bożego, to wtedy człowiek paradoksalnie odzyskuje swoją wartość. Jest współcześnie bardzo dużo głoszone o wartości człowieka. Niektórzy mówią, że perłą tutaj, tym skarbem, to jest Kościół. Był gdzieś zagrzebany w ziemi, Jezus przyszedł, go odgrzebał i znalazł takie skarby jak ja czy ty. Nie uważam siebie za jakiś skarb. Byłem obrzydliwym grzesznikiem, po prostu wrogiem Boga, wrogiem Ewangelii. Byłem buntownikiem i nie byłem żadnym skarbem. Nic we mnie nie było dobrego. I w człowieku zepsutym nie ma nic dobrego. Biblia mówi o kompletnym zepsuciu człowieka, o niezdolności do tego, żeby podobać się Bogu, żeby zasłużyć i zarobić na zbawienie. Każdy, kto myśli, że zapracuje na swoje zbawienie, że tylko troszeczkę mu jeszcze brakuje, jest w błędzie, i to okropnym błędzie, który prowadzi do śmierci wiecznej. Trzeba zobaczyć swoją bezradność, bezsilność i wzywać imienia Pańskiego, imienia Jezus. I wtedy, gdy my słyszymy Ewangelię, wierzymy w nią, Bóg przychodzi w swojej łasce. To jest właśnie łaska, niezasłużona przychylność Boga do człowieka, że On darowuje nam nasze winy, ale to nie jest za darmo, dlatego że kara spadła na Chrystusa, tak? I widząc to, człowiek jest przemieniany, rodzi się na nowo, gdy to rozumie, rodzi się w nim wiara także, pewność, że ofiara Chrystusa wystarcza. Widzi, że jest zbawiony darmo z łaski, nie z uczynków, nie żeby się chlubić. I wtedy jego życie się zmienia, on kocha Boga, kocha ludzi i zaczyna wzrastać duchowo. Ale wszystkie dobre uczynki, które pełni, nigdy nie łączy ze zbawieniem. Zbawienie ciągle mówi: Boże, Ty jesteś moim zbawieniem, to Ty z łaski mnie zbawiłeś i odkupiłeś. I oddaję tym chwałę wiecznemu Bogu i wielkiej, wspaniałej ofierze na krzyżu, którą uczynił Jezus Chrystus. Czyli przypomnijmy, że można tak Ewangelię głosić, jak mamy 5 palców, to tak pamiętać o takich 5 rzeczach, które warto mówić ludziom. O Bogu trzeba mówić. Bo jak mają uwierzyć w kogoś, o którym nie słyszeli? Teraz się mówi fałszywą wizję Boga. Się od razu mówi: Bóg jest miłością. Tylko tak. Ale apostołowie głosili też to, że Bóg jest święty, że jest sprawiedliwy. I to jest główny powód dla człowieka. Nie chodzi o to, żeby Jezus wszedł do twojego życia i żeby ono się zrobiło fajnym życiem. Mówiliśmy już o tym. Tutaj kulą w płot są 4 prawdy duchowego życia, które rozpowszechniono nawet po parafiach katolickich, też one są głoszone. I ludzie chcą dobrego życia tutaj, ale ten, kto pokłada nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu, jest ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godzien. Życie wieczne jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest pojednanie z Bogiem, jest usprawiedliwienie, aby gniew Boży został z nas zdjęty i abyśmy mieli pokój z Bogiem. To jest tutaj najważniejsze w tym wszystkim. Trzeba rozumieć to i dlatego właśnie o Bogu prawdy, później o prawdy o człowieku, o jego zepsuciu, o niezdolności nawrócenia do Boga, o potrzebie zbawienia i później prawda o Chrystusie, kim On jest, jaka jest Jego ofiara, kim jest Syn Boży, tak? Następnie jest prawda o Bożej łasce, ogromna, ważna prawda o Bożej łasce i prawda o wierze. 5. rzecz, na czym polega wiara? Decydujesz się zawierzyć całkowicie dziełu Chrystusa, ale także swoje życie powierzasz Jezusowi jako Panu. Już teraz nie moje pragnienia mają decydować, ale Boże pragnienia, o których dowiaduję się z Pisma Świętego. Decyduję się na takie właśnie życie i ufam Bogu, ufam Jego Słowu. Wiara jest związana z zapisanym Słowem Bożym, nie ze snami, widzeniami i innymi jakimiś wyobrażeniami naszymi, które możemy mieć. ale właśnie z tym spisanym Słowem Bożym. To, z tym jest związana wiara, to jest pożywka, to jest pokarm dla naszej wiary. I to jest bardzo ważne tutaj. I my w tym fragmencie zwróciliśmy uwagę, że skoro uczniowie powiedzieli, że zrozumieli, tak, odpowiedzieli, że zrozumieli to wszystko, to my wiemy, że oni nie rozumieli, że Jezus miał umrzeć za nich. Oni jeszcze tego nie rozumieli w tym czasie. Absolutnie, dlatego, że gdy On umarł, gdy został ukrzyżowany, pogrzebany, oni byli zrozpaczeni, oni mówili, my spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela, a widzą, że się nie stało. Czyli nie mieli zrozumienia śmierci Jezusa na Golgocie. Czyli tutaj oni nie mogli tego rozumieć w ten sposób, że Jezus przyszedł i znalazł jako skarb Kościół. Jeszcze drugi problem tu jest. Dlaczego nie może być tą skarbem Kościół? Dlatego, że Kościół, Bóg już widział od założenia świata, można powiedzieć, to jest jedna prawda, ale z drugiej strony wszyscy grzesznicy na ziemi są obrzydliwi dla Boga. Gniew Boży na nich ciąży. Bóg umiłował ich grzesznika, że dał Jezusa na krzyżu, tak? Na Golgotę, posłał swego Syna. To jest dowód Jego miłości. Natomiast gniew Boży ciąży na wszelkiej nieprawości. Ciąży na wszelkiej grzeszności. I człowiek jest właśnie w takiej sytuacji. Więc nie może być żadnym skarbem, bo jest po prostu przeklęty. Rodzi się w kolonii kryminalistów, można powiedzieć, zrodzonych na podobieństwo upadłego Adama, który zbuntował się przeciwko Bogu i wybrał swoją wolę, że on sam będzie decydował o swoim losie i tak dalej. Sam będzie wiedział, co jest dla niego najlepsze. I wszyscy ludzie rodzą się na to podobieństwo, jakby zarażeni tym takim wirusem właśnie, w DNA, można powiedzieć, już uszkodzonym. I dlatego nie mogą być żadnym skarbem. To jest sprzeczne po prostu z tym tutaj, tak? I z drugiej strony widzimy tutaj niesamowitą rzecz, że Królestwo Boże jest bezcenne w tych dwóch przypowieściach bliźniaczych. Zwróćmy uwagę. Królestwo Boże, ta władza i moc Boga jest bezcenna. I po tym się poznaje między innymi, że ktoś jest narodzony na nowo. To jest jedno ze świadectw. Dla niego Królestwo Boże jest bezcenne. A Królestwo Boże dla niego jest też utożsamiane z osobą Jezusa, z Królem, z Władcą w Królestwie Bożym. To jest Syn Boży Jezus Chrystus. I on widzi ogromną wartość tego Królestwa. Przy tej wartości, gdy traci rzeczy materialne, gdy odwracają się od niego przyjaciele, gdy może zdrowie traci, czy inne rzeczy, nie ma to takiego wielkiego znaczenia, jak to, żeby być blisko Pana, żeby być w Bożym Królestwie. I to jest dla niego najcenniejszą rzeczą i za byle co tego nie sprzeda. Natomiast ludzie, którzy fałszywą Ewangelię przyjmują albo nieprawdziwie się nawrócili do Boga, nie doceniają Królestwa Bożego i często zamieniają je na jakąś nową odmianę żony na przykład, że już jakaś stara się zrobiła, to bierzemy młodszą, albo jakieś inne rzeczy i to się nazywają wierzący ludzie teraz. Współcześnie tak się nazywają wierzący. Ja słyszałem na dniach kazanie, gdzie pastor mówi, i to niby zboru, który bardzo mocno akcentuje Bożą łaskę, mówi o tym, że pobożność przychodzi bez wysiłku. Że to wszystko bez wysiłku przychodzi, za darmo wszystko jest, uświęcenie i taka pstryk i już. I on mówi do ludzi, no ja rozumiem was bracia, że wy już nie możecie kochać swoich żon, tych starych takich. Trudno będzie was namówić do tego, żebyście kochali, więc chociaż nie odchodźcie od nich. Zachowajcie, żeby dzieci miały lepiej, bo dla dzieci będzie to wielka tragedia i tak dalej. Pomyślałem sobie... Boże drogi, toż to mówi człowiek, on mówi, że wszystko jest bez wysiłku, a takiego prostego wysiłku, jak pokochać żonę, nie są w stanie uczynić. On wyznaje, że oni nie są w stanie. To jest zwiedzenie, to jest głupota po prostu, to jest koszmar nawet, można powiedzieć tutaj. Tak nie powinno się mówić i nauczać, to jest głupota. I teraz drugim świadectwem tego, że człowiek prawdziwie odnalazł królestwo, jest to, że on oddaje wszystko. Tutaj w obu przypowieściach jest, że wszystko oddał. Wszystko oddał. To jest pasja. Zrozumienie wartości królestwa powoduje to, że człowiek jest zdolny wszystko oddać. Tak Paweł apostoł wszystko uznał za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Tak? Tak samo Piotr, tak samo inni apostołowie, tak samo pierwsi chrześcijanie lub ci, o których czytamy w liście do Hebrajczyków, że przyjęli z radością grabież mienia, bo widzieli, że mają większy skarb w niebie. Człowiek zaczyna budować sobie skarb w niebie, zaczyna służyć Bogu niewidzialnemu tak, jakby go widział i jest zdolny do poświęceń i ma wielką pasję dla Boga i jest to stała pasja. Ona się rozwija w życiu. To nie jest pasja trzydniowa. Jakieś trzydniowe czy miesięczne olśnienie, a później po prostu trzeba brata brać pod ręce i nosić na zgromadzenia, bo nie dojdzie po prostu. Już mu się skończyło paliwo po prostu. Entuzjazm wygasł gdzieś, przeciek między palcami. To nie jest to, trzeba powiedzieć. I chciałbym zwrócić uwagę, że dalej za tymi dwiema przypowieściami jest następna jeszcze, która jest mówiona do wierzących ludzi, do potencjalnie wierzących. Królestwo Boże dotyczy ludzi, którzy są pod działaniem Bożego Słowa, pod działaniem Ducha Świętego. Niekiedy mylimy to i myślimy, że jakieś działanie Ducha Świętego jest w naszym życiu, jesteśmy zbawieni. Wiele ludzi ja spotykałem, którzy doświadczali nadprzyrodzone rzeczy i myśleli, że już mają Królestwo Boże, a to nie było jeszcze to. Na pytanie, kim jest w twoim doświadczeniu Jezus Chrystus, jakie ma znaczenie? Oni nie umieli odpowiedzieć. Mówili, nie znam Jezusa Chrystusa, na przykład. Mam osobiste doświadczenie od Boga, leżałem pod mocą całą noc, czy coś takiego. Bóg mi pokazał, jak mnie kocha i tak dalej. Bardzo dziwnie. Bóg pokazał, jak cię kocha? Bez krzyża? Bez objawienia tego, że Jezus za ciebie umarł? I tak o, bez Jezusa poznajesz Boga? To jest kłamstwo. Nikt nie może do Boga przyjść jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do Boga. Jest jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, Biblia mówi. Dlatego bez objawienia Jezusa, bez tego zrozumienia, kim On jest, jakie jest znaczenie Jego ofiary na krzyżu, nie ma poznania Boga, a przez to też nie ma życia wiecznego. To jest bardzo ważna rzecz. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie tutaj, jeszcze wrócimy do tej przypowieści, ale w Ewangelii Jana 17 rozdział Ewangelii Jana. I tutaj modlitwa arcykapłańska Jezusa, parę wersetów pierwszych z tego rozdziału, od pierwszego wersetu. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Widzimy tutaj, że żywot wieczny Jezus daje tym, których daje Mu Ojciec. I w innym miejscu On mówi, nikt nie może do mnie przyjść, jeżeli nie pociągnie go o Ojciec. To jest właśnie prawda Ewangelii. To Bóg inicjuje zbawienie. To On dotyka ludzkiego serca i to On sprawia to, że spotykamy Go na swojej drodze życia. W tych dwóch wcześniejszych bliźniaczych przypowieściach jeden człowiek przypadkiem natknął się na skarb, tak? I mówiliśmy już o tym. Ja opowiadałem moim przyjacielu z Gołdapi, który kręcił gałką radia, będąc niezbawiony, i trafił na Tadeusza Bronowickiego, który głosił tam o Chrystusie, i on zafascynowany tonacją głosu, zdaje się, sobie zapamiętał tę stację i następnym razem przesłuchał całe kazanie i nawrócił się do Boga. A tu mamy takiego Darka, który postanowił kiedyś szukać Boga. Ja też szukałem, tylko nie nazywałem tego Bogiem. Szukałem czegoś drogocennego, za co warto oddać życie. I najpierw próbowałem życie oddawać za różne głupoty. Okazywało się, że nie warto za to oddawać życia. Nie warto temu się poświęcać. To były różne rzeczy. Aż odkryłem perłę Królestwa Bożego, Jezusa Chrystusa. Odkryłem Boże Królestwo, za które warto było już oddać życie. Tak? I zobaczcie, że ten, który nie szukał, a przypadkowo się natknął, albo ten, co szukał, to wszyscy znaleźli tylko dzięki łasce. To, że Bóg dotknął ich serca. To nie, że oni tak wypracowali, w końcu znaleźli, byli tacy mądrzy. Nic z tych rzeczy. To właśnie jest Ewangelia. To właśnie jest, że Jezus daje życie wieczne tym, których daje Mu Bóg. I skoro otrzymałeś od Jezusa życie wieczne, to znaczy, że Bóg wcześniej, Bóg Ojciec cię przyciągnął do Jezusa. I może to było dla ciebie przypadkowe, może to było wynikiem szukania jakichś wartości w życiu, ale cała chwała jest należna tylko Bogu. I tutaj widzimy też, że w trzecim wersecie, jak ogromne znaczenie ma poznanie Boga, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest żywot wieczny. Dlatego ważne jest znać Słowo Boże. Ważne jest wiedzieć, w jakiego Jezusa uwierzyliśmy. To ma być Jezus biblijny. To ma być Jezus, którego głosili apostołowie, a nie teraz na przykład jakieś współczesne czy wcześniej jakieś dziwne, mistyczne rzeczy i dziwaczne nauki. Wracamy teraz do Mateusza, 13 rozdział. 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Chcę powiedzieć też, że zdolność do oddania wszystkiego, ja wierzę też, że jest od Boga. To właśnie Bóg wlewa w serce człowieka swoją miłość i zdolność do oddawania wszystkiego. Nie namawia Bóg nikogo, żeby zacisnął zęby, pięści i żeby tak się poświęcał. Niektórzy ludzie źle to zrozumieli i na przykład jak coś tam do grzechu ich skłania, to wybatorzą siebie. Tu my słyszeliśmy takiego brata Beneta niedawno, tak, jak on będąc jezuitą biczował siebie po prostu i no, nosił kamienie w butach, żeby bardziej cierpieć. Myślał, że przez cierpienie będzie wybawiał swoją duszę i jeszcze duszę innych ludzi. To jest bluźnierstwo. Nikt nie może wybawić kogoś przez swoje cierpienie. Cierpienie Jezusa na krzyżu wystarcza, a my jesteśmy po prostu zbrukani, żeby jakieś nasze cierpienie przypisywać do ratowania ludzi, do tego, żeby oni mieli życie wieczne przez nasze cierpienie, przez nasze męki. To jest po prostu herezja straszna, z piekła rodem, która uwłacza prawdzie Bożej, uwłacza osobie Jezusa Chrystusa. Jezusa tu głosimy dzisiaj takiego, który wystarcza. Jego ofiara na Golgocie wystarczającą jest ofiarą. I nic do niej się nie dokłada. W nią trzeba uwierzyć, całkowicie zawierzyć tej ofierze. Niektórzy ludzie mówią, że wierzą w tę ofiarę, a mimo to jednak robią różne rzeczy w nadziei, że przez nie dodatkowo jeszcze zdobędą zbawienie. Jest to niewiara w dzieło Jezusa na krzyżu. To jest dowód niewiary. I teraz tutaj my czytamy takie bardzo ważne ostrzeżenie w tym 13 rozdziale, bo jest jeszcze jedna przypowieść, 47 werset. Dalej, podobne jest królestwo niebies do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Popatrzmy. Jezus mówi, zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak, zrozumieli. Bo jeszcze wcześniej była wyjaśniona jedna przypowieść, którą zaraz jeszcze chcemy też przeczytać. I mówi tu Jezus przerażające rzeczy. Co to znaczy, podobne jest królestwo niebies do sieci? To znaczy, że tak działa Królestwo Boże. Wielu ludzi dotyka Królestwo Boże. Niektórzy przychodzą z różnych motywów. Dla jednych motyw to jest taki, że zobaczyli swoją grzeszność, zobaczyli chwałę Chrystusa i zapragnęli Go poznać i być z Nim. Inni ludzie pragną na przykład cudów. Pragną doświadczać cudów, chcą dobrego życia tutaj, chcą dobrego samopoczucia, tak? Dlatego w niektórych kościołach nie przeszkadza to, że pastor nie wierzy w Boga, wiecie? Mój przyjaciel taki mówi, a co ty myślisz? Oni tam przychodzą posiedzieć, niektórzy nawet pospać, starsi ludzie i dobrze się czują i fajnie. I co tam, że tam wierzący czy niewierzący? Aby coś tam mówił, coś tam zaśpiewali, poszli do domu. I taka prawda jest. Z różnych motywów ludzie przychodzą, są zagarniani. I my widzimy tych ludzi, jak czas mija, widzimy różnych takich, co odpadli po paru miesiącach, po roku, po pięciu, po dziesięciu latach gdzieś tam, albo takich strasznych obłudników, ze których no, Kościół powinien się wstydzić. Ludzi, którzy grabią jakieś stare kobiety z pieniędzy, tłumaczą im, że jak wyślesz mi 10 dolarów, to Bóg ci stokrotnie odda i tak dalej. Po prostu zdzierców takich, różnego rodzaju oszustów. Pełno jest fałszywych nauczycieli, ludzi żyjących niemoralnie, ludzi, którzy namawiają innych do grzechu pod pozorem, że to łaska. I mnóstwo tego wszystkiego jest. Jak człowiek na to patrzy, to jest przerażające to wszystko. Gdzie sprawiedliwość Boga, ktoś powie. A tu się okazuje, dowiadujemy się prawdy, że Królestwo Boże zagarnia tych wszystkich ludzi. Ale to jest dzisiaj dla nas zła nowina też, w pewnym sensie. Dlatego, że każdy z nas musi zobaczyć, czy jest własnością Bożą. Musisz mieć pewność, czy jesteś już przyjęty, czy jesteś w Królestwie Bożym. Musisz mieć tą pewność. I my nie głosimy tu pewności, że ktoś jest na przykład w tym zborze, Kościele Bożym w Chrystusie, w zborze Woleckim, albo w zborze zielonoświątkowym, czy baptystycznym, czy katolickim, czy jakimś innym kościele. Nie. To jest osobista sprawa zbawienia. I my musimy poznawać na podstawie Słowa Bożego, które podaje wyraźnie wskazówki, czy jest człowiek zbawiony, czy nie, czy już jest własnością Bożą, czy nie jest. Musi to zrozumieć. Bycie pod działaniem Królestwa to nie wszystko, się okazuje. Radowanie się, że widzę cuda, że uzdrowienia, że świadectwa słyszę, że nawet dobrze się czuję, to jeszcze nie znaczy, że czy jesteś w Bożym Królestwie prawdziwie. Ono cię ogarnia, ono cię dotyka, tak, to prawda, ale co będzie później? Zobaczcie, jak ryby, jakieś ryby szkaradne, ryby nie takie niewymiarowe, jakieś niedadające się do jedzenia, wzięli i wywalili. Gdzie oni ich wyrzucili? Na śmietnik już praktycznie, ja wam powiem. Bo Jezus tu mówi, porównuje to do piekła, do mąk wiecznych, które będą, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, 50 werset. Płacz będzie dla tych, którzy słyszeli Ewangelię, ale wyrzekli się jej mocy. Jest coś takiego, można się wyrzec mocy Bożej. Można tylko przyjąć, wypowiedzieć w modlitwie, wejdź Jezu do mego życia, ale zobaczyć, że jest cena teraz, że nie moja wola, a Jego wola ma być. I nie chcieć takiego życia po prostu. Można doświadczyć nawet, że Bóg może zmienić moje myślenie, a nie chcieć tego, żeby tak się zmieniło. Rozumiecie to? Tak to jest. I list do Tymoteusza mówi o takich ludziach, którzy wyrzekli się mocy Bożej w życiu. Wyrzekli się jej po prostu. Chodzą nadal do jakichś zborów, do kościołów, ale wyrzekli się mocy. I to jest tragedia, to jest straszne. Ci ludzie będą płakać. Oni słyszeli Ewangelię i wam powiem, że mogą to być tacy jak ty czy ja. Bo my słyszymy, dzisiaj na przykład, a wiele razy wielu z nas słyszało Ewangelię Bożą. Zgrzytanie zębów natomiast na innych, którzy nie znali Ewangelii. Którzy po prostu uważają to za niesprawiedliwe. Którzy chodzili do kościoła cały czas, może gdzieś jakiegoś z własnych uczynków chcieli być zbawieni, wierzyli w jakichś świętych, odmawiali koronki, litania i nie wiadomo jeszcze co, pościli, bili się biczami i tak dalej. Może niektórzy wyganiali demony. Na przykład, my zwróćmy uwagę na to w 7 rozdziale właśnie Ewangelii Mateusza. Tutaj 7 rozdział Ewangelii Mateusza, jest o takich ludziach mowa. 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W innym miejscu Jezus powiedział, a to jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest wola Ojca. I to jest wola, żeby służyć Jezusowi, być poddanym w Bożym Królestwie, aby uznać Go za Króla. I tak dalej czytamy. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie. Zwróćmy uwagę, dwukrotne powtórzenie. To jest akcentowanie słowami, że ktoś jest drogocenny dla nas. W judaizmie to właśnie oznacza, w hebrajskim języku właśnie powtarzanie dwukrotne oznacza, że my chcemy powiedzieć, że dla nas coś jest cenne, coś jest wartościowe, coś ma znaczenie. Ale co robimy? Tylko słowami to mówimy. Popatrzcie tutaj, na początku 21 werset, Panie, Panie, i ci w 22 też mówią Panie, Panie. Czyli według słów, według ich wyznania, Jezus miał ogromne znaczenie w ich życiu. To były ich słowa. I co jeszcze mówią? Czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Zwróćcie uwagę, nie powiedzieli, zaufaliśmy Twojej łasce, uznaliśmy się za grzeszników, tak? Oni tego nie powiedzieli. Oni powiedzieli zupełnie coś innego. Paradoksalnie liczyli na swoje uczynki. Oni pokładali ufność w swoich uczynkach. Ja nie wiem, czy oni tam uzdrawiali, czy prorokowali. Niektórzy może coś tam robili, może nie. To oni mówią. Jezus tu nie potwierdził, że oni to robili. Ale po prostu, jak może człowiek zbawiony powiedzieć, ja prorokowałem, ja byłem pastorem przez 50 lat. Ja bym się wstydził takiego czegoś. Przecież to, co to ma do zbawienia? To, na co zasługiłem, to piekło jest. Nie mogę tego wymazać jakimiś tam dobrymi milionem dobrych uczynków, czy porządnym życiem przez 1000 nawet lat. Jestem niewypłacalny przed Bogiem. Pamiętacie, co mówiliśmy o tym dłużnikach, tak? To przypowieść Jezusa o dwóch dłużnikach. I ten, co król mu przebaczył i dług mu darował, był winien tyle, że 200 tysięcy lat musiałby pracować, żeby odpracować dług. Jego dług był tak duży, że to są 40 ponad kilogramowe bryły złota, które jakby nieśli ludzie jeden za drugim, to 10 kilometrów by był orszak. To jest jego dług. I to Jezus chce powiedzieć, taki jest dług każdego człowieka wobec Boga. Jest niewypłacalny. Każdy, kto to zrozumie, łatwo mu przebaczać innym ludziom. Łatwo jest. Dlatego, że mi się przypomina mój dług, który dla mnie darował Jezus. Tam jest niesamowita łaska w tej przypowieści. On nie tylko darował mu, że dobra, to tam kiedyś spłacisz, ale powiedział, nie musisz już spłacać. To jest łaska Boża objawiona. I teraz widzimy więc jeszcze 23 werset, a wtedy powiem im, nigdy was nie znałem. Jeden pastor mówi, nie było wieczorka zapoznawczego. Tak, żartobliwie. No i ja powiem, że prawda, nie było. Nie było zapoznania się z Jezusem. To jest tragedia. Może było zapoznanie z jakimiś zasadami, z regułkami. Czasami zdarza się, że ktoś podpatruje u swoich rodziców. Ja widziałem na YouTube takiego gościa, który się przyznał, że on jest niewierzący i pokazany był w akcji, jak zbiera ogromne pieniądze, jak ludzie padają pod mocą, on nawet językami jakoś tam mówi, nie będąc niewierzący. No, i głosi Ewangelię, uzdrawia ludzi, a później zgarnia kasę, kupuje za to narkotyki i tak dalej. I mówi, jaki dobry Pan Jezus jest. I on mówi, że on podpatrzył to u swoich rodziców i jest dobry w tym, co robi po prostu. No, takie naprawdę rzeczy są na świecie. I Jezus to mówi, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Czynienie bezprawia, nie liczenie się z Bożym Słowem, nie liczenie się z wolą Boga, spisaną w Słowie Bożym po prostu, będzie osądzone. I jeszcze ciekawa rzecz, że nigdy was nie znałem. I to jest do ludzi, którzy byli zaangażowani w tak zwaną służbę. Popatrzcie, u nas mamy teraz różne służby uwolnienia, służby uzdrowienia, służba czynienia cudów. Czyż nie mamy? Mamy. I to najbardziej grozi takim właśnie charyzmatycznym. To jest zdumiewające, nawet bym powiedział przerażające. To nie znaczy, że nie mamy ludzi uzdrawiać, czy nie mamy prorokować. To absolutnie nie o to chodzi. Inne fragmenty mówią, że jak najbardziej trzeba nawet używać darów Ducha Świętego i modlić się o nie. Ale tu widzimy, jaka tragedia spotkała tych biednych ludzi. I teraz wracając do Mateusza, 13 rozdział, my zobaczymy jeszcze jedną przypowieść, tu bardzo ważną. To będzie nie 40, tylko 24 werset. Inne podobieństwo podał im mówiąc, bo od tego właściwie się zaczęło. Od przypowieści o siewcy, która jest wyżej, nie będziemy dzisiaj o niej czytać, ale tutaj o pszenicy i konkolu podobieństwo. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebies do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, posiał konkol między pszenicy i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarzy i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wyrwali go? A on odpowiedział: nie, abyście czasem, wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I teraz wyjaśnia Pan Jezus dalej tę przypowieść w 36 wersecie. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo kąkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Chcę zwrócić uwagę, że to dobre nasienie. Nasieniem w przypowieści o siewcy też wiadomo, że jest Słowo Boże. Słowo Boże jest dobre. Słowo Boże jest dobre. Słudzy, widząc, że coś złego wyrosło, mieli zwątpienie. Czyżby coś w tym słowie było nie tak? Czyżby coś w nasieniu było nie tak? Okazuje się, nie, mamy przeciwnika. Tutaj dowiadujemy się dalej. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego. Tak? Czyli tutaj, niedobrze powiedziałem, w tej przypowieści akurat nasienie to jest, to są synowie. Bóg posiewa jakby swoich ludzi, tak? Zasiewa z łaski, swoich ludzi wzbudza. Tutaj w tej przypowieści to oznacza. Dobre nasienie to synowie królestwa, kąkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Ja uważam, że też słudzy, którzy tam mówią z tym Panem, to też są aniołowie, a nie pastorzy czy tam liderzy. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I co z nimi zrobią? I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Znowu przerażająca rzecz. Z królestwa Jego zbiorą. Nie tam z jakichś tam zagonów, nie tam z jakichś po prostu ateistów. Nie ma co u nich zbierać tam. U nich nie ma co zbierać po prostu. Tu z środowisk związanych z chrześcijaństwem, krótko mówiąc, tam będzie zebrana, i to jest wielka Boża sprawiedliwość, wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Trwają w nieprawości, trwają w czynieniu zła po prostu. Podszywają się pod wierzących. Na razie nikt ich za rękę nie złapał, nikt nie wykrył i po cichutku sobie tak żyją. I nie będzie tak, że to nie będzie osądzone. To będzie osądzone i człowiek będzie uznany za obłudnika i znowu w piec ognisty, to jest jezioro ogniste, wieczna śmierć. I tam jest płacz i zgrzytanie zębów, znowu to samo, jedni są, smucą się z tego powodu, a inni są wściekli z tego powodu, bo uważają to za niesprawiedliwe. Popatrzcie, i przerażające jest, że z Królestwa Bożego będzie to zebrane. Nie tam ze świata jakiegoś tylko, z Królestwa, czyli ludzie, co mają coś wspólnego z Królestwem, tak? I teraz zwróćmy uwagę jeszcze na słowa z drugiego listu Piotra. Drugi list Piotra, tutaj trzeci rozdział. Apostołowie podobne rzeczy nauczali. Trzeci rozdział. Oni mieli świadomość, że potencjalnie listy do ludzi, których, listy, do których piszą do ludzi właśnie, że ci ludzie właśnie, oni mogą być w różnym stanie duchowym. Mogą być takimi poszukiwaczami jeszcze. Może nie znaleźli odpocznienia w Panu. Może jeszcze coś potrzebują do upamiętania. No przychodzą gdzieś na zgromadzenia. Szukają, tak? I oni ostrzegali tych ludzi. Oni nie mówili, to jest nasz zbór. Tutaj tylko sami zbawieni. Każdy bezpieczny. Kto się zapisze, to zbawiony. Nie będziemy mówić jak do zbawionych i tak dalej. Nie mieli takiego nastawienia. Bardzo ciekawe. Współczesne sekty mają takie nastawienie i niektóre kościoły też uważają, że mają monopol na zbawienie. Niestety tak nie jest. Trzeci rozdział drugiego listu Piotra, 9 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Wszyscy przyszli do zmiany myślenia. Wszyscy przyszli do tego, żeby zrozumieć, że ja mam żyć dla Chrystusa. Ja mam uwierzyć w Ewangelię Bożą. Mam się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż, jak Jezus nauczał. Tak? To jest bardzo ważne. Ja nie wiem, jak ktoś, kto nie jest godzien Jezusa, może być zbawiony. Wierzycie wy w takie coś? Słyszałem, że w zborach głosi się, że jak nie jest uczniem Jezusa, to i tak może być zbawiony. On tam chodzi na pływalnie, na narty jeździ w Alpy, tam inne robi rzeczy. Czasami zajdzie do jakiegoś zboru, albo tego, albo tamtego. No i tak sobie żyje, tam robi karierę i ten. I to jest zbawiony taki, o. Nie wziął krzyża swojego, nie zapiera się siebie codziennie i tak dalej. Ot taki. Jezus powiedział, że on jest niegodny go. Niegodny Jezusa będzie zbawiony. Bardzo ciekawa koncepcja. Myślę, że to jest chyba po to głoszone, żeby ludzie się nie obrazili i nie przestali chodzić na nabożeństwa. Bo wielu ludzi może się obrazić za to. Jak to tak? Dlaczego tak mi tutaj ktoś docina? Dlaczego zasiewa jakąś wątpliwość? A tutaj Pan nie przychodzi jeszcze po raz drugi na świat tutaj, tylko dlatego, że nie chce, aby ktokolwiek zginął, i to mówi w kontekście tych wierzących. On mówi o nich. On nie chce, żeby tu, w społecznościach, ludzie, którzy przychodzą nawet do tego zboru, czy do innych zborów, żeby zginęli. On chce, żeby wszyscy się upamiętali. To jest bardzo ważne, właśnie takie pragnienie Boże. Teraz jeszcze w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, bo odpowiemy na pytanie, ktoś powie, aha, to Jezus tam naucza, nie wolno nic tam ludzi wykluczać ze zboru, heretyków trzeba zostawić w spokoju, po prostu, no cóż, no oni tam głoszą, Jezus ich osądzi, tam do ognia jakiegoś wrzuci albo nie wrzuci, my nie wiemy, my nie tykajmy, wszyscy to Boży ludzie, tu Boży, tam Boży, i tak pod rękę z każdym idą sobie i się cieszą, że teraz współczesne takie są ruchy ekumeniczne. Ja powiem wam, że wstyd jest, jeżeli Kościół nie osądza, tak? Tutaj słyszeliśmy, jak ten Bennett mówił, że wzywa do upamiętania z Campus Crusade, głównego szefa, tego, który wymyślił broszurkę właśnie Cztery Prawdy Duchowego Życia, który poszedł na kompromisy z katolicką doktryną. Katolicka doktryna, trzeba powiedzieć, jest fałszywa. Opiera się na sakramentalnym systemie, którego nie ma w Biblii. W Biblii jest mowa o zbawieniu z łaski przez wiarę. Tak to właśnie jest. A nie na dochodzeniu, dokładaniu do Bożej sprawiedliwości jeszcze czegoś swojego. To jest fałszywa koncepcja i trzeba powiedzieć straszna. To nie jest chrześcijaństwo nawet, taka koncepcja. Trzeba wyraźnie to powiedzieć, z tego trzeba się upamiętać, jeżeli chce się być zbawionym człowiekiem. I on wezwał do upamiętania tych właśnie ludzi, którzy taki dekret w 90-tych latach utworzyli, że usprawiedliwienie u katolików i u chrześcijan ewangelicznych jest identyczne. Że koncepcja usprawiedliwienia jest taka sama. To jest fałsz, to jest zakłamanie. Niektórzy nawet mówią, że protest Lutra już się skończył, tacy obłudnicy. To jest kłamstwo, po prostu. Nieprawda. I teraz właśnie w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza zobaczmy, ten sam Jezus, który tam mówił tę przypowieść, on mówi o dyscyplinie w danej społeczności, w kościele. 15 werset. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczenie dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, kościołowi w oryginale. A jeśli by kościoła, zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiada wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I tutaj to jest jeden z przykładów, że dyscyplina musi być odnośnie haniebnego postępowania i uporu człowieka, że on jest bratem, mieni się bratem, a czyni straszne rzeczy i nie ma zamiaru tego zmienić. To jest czynienie nieprawości i ktoś powie, a wy mi tu nie wyrywajcie, co wy tu sobie myślicie, aniołowie wyrwą przy końcu świata, dopiero mnie tam... Albo inne dowcipne jakieś teksty. Niektórzy wierzący nawet dadzą się zastraszyć. Mu nie wolno sądzić, bo będziecie sądzeni. I inne tam Jezus nauczał. A tu to należy do nas, do Kościoła, rozsądzać takie sprawy. Jeszcze list do Koryntian o tym mówi. Pierwszy list do Koryntian mówi o dyscyplinie zborowej. Jest bardzo, bardzo potrzebna dyscyplina. I w innym miejscu jeszcze Paweł mówi, że pewnych ludzi, którzy głosili herezję, oddał szatanowi. Także mówi w innym miejscu, że niektórzy, dla niektórych ludzi Bogiem jest, ich Bogiem to jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą o rzeczach ziemskich. Nasza ojczyzna jest w niebie i on mówi, że często o nich mówił z płaczem, a i teraz z płaczem mówię o tych ludziach właśnie. I apostołowie ostrzegali przed takimi ludźmi, przed takimi nauczycielami, ale też była dyscyplina w kościele. Zabraniano im nauczać. Apostoł Paweł mówił tak do Tytusa, do Tymoteusza, że ma zamknąć usta takim różnym ludziom właśnie, którzy jakieś głupoty wygłaszają i tam coś próbują nauczać, nie wiedząc, co mówią, lub jakieś zwodnicze rzeczy, tak? I jest niedobrze, że we współczesnym kościele wiele rzeczy płazem uchodzi i każdy się boi cokolwiek powiedzieć po prostu i różne herezje, odstępstwa i to sobie płazem to wszystko uchodzi. To jest bardzo złe, to jest niedobre, ale my zajmiemy się tym, gdzie mamy autorytet. Mamy autorytet tutaj, na miejscu, w Olecku akurat i to jest nasz problem. A inne zbory mają swój, jest problem ogólny kościoła, różnych kościołów, wyznań chrześcijańskich. Ja na przykład z niektórymi naukami to mówię jawnie, nie wstydzę się, mówię, pożegnałem się, do widzenia było, do widzenia różne ruchy, nie chcę was znać więcej, na oczy widzieć po prostu, nie czytam takich książek, nie oglądam takich kazań, nie słucham i tak dalej. Mam coś, mam inny kierunek. I nawet nie pozwolę, żeby ktoś tutaj na przykład u nas nauczał w takie rzeczy, jakieś dziwadła czy nie wiadomo co, które prowadzi do zwiedzenia. Także to, co czytaliśmy wcześniej o tym, że aniołowie przyjdą i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, to jest prawda. To jest zadanie Boga. Zrobi przy końcu świata, to zrobi po prostu Jezus. Teraz my mamy mieć świadomość. Diabeł posiał. Pytanie, czy ja nie jestem jakiś posiany przez diabła? Trzeba zadać sobie takie pytania. Ci nie bać takich pytań po prostu. Lepiej już teraz rozważyć to na podstawie Biblii, modlitwy, przyjścia do Boga głębszego po prostu. Zobaczenie, jak ja żyję, co jest dla mnie wartością. Noż przecież widzę, ci oddali wszystko. Ich pasją jest Jezus. Co jest moją pasją? Jeżeli coś innego niż Jezus, niż Królestwo Boże, to jaki ze mnie zbawiony? Warto się zastanowić nad tym, jak to będzie, jak przyjdą aniołowie i będą tutaj będą to rozsądzać. A jak będzie, gdy król wejdzie? Pamiętacie tą przypowieść o tym weselu, co zgarnięto ludzi, dano im szaty praktycznie, wiadomo, bo nagle przyszli z opłotków, więc były im wydane szaty. Ktoś nie przyjął szaty, sobie siedzi jakby nigdy nic na uczcie, nie przyjął łaski. Nie przyjął dzieła krzyża, nie przyjął Ewangelii Bożej. Siedzi sobie jakby nigdy nic. Myśli, że tu myślą, że wierzący ludzie. I można nawet się dać ochrzcić. Można dać się, jak ktoś się zaweźnie, to nawet jakimiś językami będzie mówił. Tak? Będzie coś tam bełkotał. I to nie będzie żaden dowód, że on jest zbawiony. Trzeba patrzeć, jaką mamy wiarę. Co to jest, gdzie nasza wiara jest, tak? Jest jeszcze inny temat, już dzisiaj nie mamy czasu o tym mówić, ale Bóg jest miłosierny, Bóg czeka na ludzi, On daje zachętę i tu wiele jest takich, to jest oddzielny temat, gdzie Jezus zachęca do modlitwy o to, aby być zbawionym, aby otrzymać od Boga Ducha Świętego, aby otrzymać dobre rzeczy. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam, tak? I taki werset jest, na koniec go przeczytamy, Rzymian 10 rozdział, 13 werset. Gdy mamy świadomość o tego, co tutaj było mówione, co ja mam zrobić? Ktoś by powiedział. Trzeba wzywać imienia Pańskiego, wzywać imienia Jezusa. Jezusa, o którym tu słyszeliśmy dzisiaj, trzeba Go wzywać. Jest obietnica, 10 rozdział do Rzymian, 13 werset. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Powstańmy teraz, podziękujemy Bogu za to słowo. Panie, my dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to słowo, w którym ostrzegasz nas, który zwracasz uwagę przez to słowo, żebym badał, czy trwam w wierze, czy jestem Twoją własnością, czy należę do Ciebie, Panie. I dziękuję Ci za Twoje ostrzeżenia. Dziękuję Ci za pociechę Twoją także, że Ty mówisz, że Twoje słowo jest dobre, a to właśnie przeciwnik posiewa to, co złe. Posiewa to, co nie jest prawdziwe, to, co jest fałszywe. A że Ty nad wszystkim masz kontrolę i Ty będziesz nas chronił, Panie, w tych złych czasach. My prosimy Cię o ochronę i prosimy Cię o dotyk Ducha Świętego dla każdej osoby z tej sali tutaj dzisiaj, dla każdego, kto słucha tego przesłania, aby swoje serce zwrócił do Ciebie i do Twojego Słowa, aby zobaczył, czy ma odpocznienie w Bogu, czy jest Bożym dzieckiem. Jeśli nie, niech wzywa imienia Pańskiego, niech wzywa z wiarą, przydaj Twojej wiary, przydaj Twojej łaski, otwórz oczy na wspaniałość Twojego Królestwa, na grzeszność człowieka i otwórz oczy na dzieło Golgoty, na Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.